wszystkim, nazywam się Malwina Ferenc, mówię o sobie, że jestem rzemieślnikiem słowa, albowiem gdyż piszę książki. 10 na koncie, 11 powstaje i mówię to już po raz 44, 46, 46. I będę powtarzać dalej, bo może akurat teraz wpadł ktoś tak na chwilę, przelotem, jak meteor i chciałby się dowiedzieć, o czym się tu gada i może zostanie na dłużej, zobaczymy. Więc w tym podcaście mówię o pisaniu bez przemilczeń i lukru. Poruszam też tematy, które się z szeroko pojętym pisaniem wiążą. Od czasu do czasu rozmawiam z ciekawymi ludźmi na tematy okołoksiążkowe, ale nie tylko. No a w ramach takiej jakby wisienki na torcie dzielę się odczuciami po ostatnio przeczytanych książkach. Skończyłam już czytać relacje Zeumena Gradowskiego. I z pewnością poświęcę tej książce cały odcinek, jest absolutnie tego warta. Nie słyszeliście o Zeumenie Gradowskim, prawda? No to nic dziwnego, ja też o nim nie słyszałam, wiele mnie ominęło. Umówiłam się też z panią Eweliną Szyszkowską na nagranie kolejnego odcinku podcastu. To będzie już nasza trzecia rozmowa i będzie to bardzo merytoryczny odcinek, pełen konkretnych wskazówek dla osób parających się słowem i nie tylko. No i właśnie dlatego dzisiaj znów będzie bez wisienki na torcie, bo Zeumena Gradowskiego skończyłam czytać dzisiaj w autobusie. No ale za to przejdziemy na ciemną stronę mocy i podróż ta będzie, jak uważam, ciekawa, choć ostrzegam, że świat po przesłuchaniu tego odcinka już nie będzie taki sam. No i tradycyjnie też informuję, że nagrywa ze mną mój pies. Ta piesa, istota niewyrzucalna. Zaprawdę powiadam Wam, lepiej, że siedzi tutaj, niż gdyby miała się dobijać do pokoju. Piesek musi być z mamę. No to jest. Męczy swoją pluszową kurę. Okej, adrem. No więc dzisiaj będę gadać o zjawisku, które nie wystąpiłoby, gdyby rynek wydawniczy w Polsce był zdrowy. Mówię tutaj o rynku literatury popularnej, czyli inaczej mówiąc powieści gatunkowej, no bo ta w Polsce jest czytana najczęściej, tak wynika z różnych badań i statystyk, między innymi z badania robionego dla Biblioteki Narodowej. I w związku z tym, że jest czytana najczęściej, jest też najchętniej wydawana i najczęściej wydawana. No i literaturę gatunkową wydają nawet wydawnictwa prestiżowe i zaawansowane wiekiem, tudzież za takie uchodzące, no bo to jest sprzedażowe koło zamachowe, które pozwala zarobić między innymi po to, żeby można było wydać literaturę ambitniejszą. No i literatura piękna ma znacznie mniejsze grono odbiorców, czyli ta literatura ambitniejsza. No chyba, że jest to autorka o nazwisku Tokarczuk, to tutaj się relacje trochę zmieniają. Wydawanie książek to biznes, nie zapominajmy o tym. To nie jest działalność charytatywna. Wydawnictwa muszą na siebie zarabiać, żeby się utrzymać. No a w dzisiejszym świecie takie utrzymanie się zapewnia wydawanie literatury gatunkowej. Dla tych, którzy nie wiedzą, co kryje się pod pojęciem literatury gatunkowej, no to powiem, że to są thrillery, kryminały, horrory, książki obyczajowe, romanse, erotyki. No, generalnie książki, których podstawową funkcją jest zapewnienie czytelnikowi rozrywki. Literatura gatunkowa, popularna czy popliteratura, jak ja ją lubię nazywać, z definicji nie jest szczególnie ambitna, z założenia też odpowiada na zapotrzebowania czytelnika, a te zapotrzebowania są bardzo konkretne. Ma się szybko czytać, łatwo wchodzić, nie zawierać rozkmin, choć dobrze, jeśli w książce, no tutaj mam na myśli powieści obyczajowe, dobrze, jeśli jest przemycony czy też zaznaczony jakiś problem, który się porusza. Czy literatura gatunkowa jest gorsza niż literatura piękna? No, absolutnie tak być nie musi. Sorry za to chrząknięcie, ale po prostu zmagam się cały czas z infekcją gardła. Nie musi więc być gorsza niż literatura piękna, choć niestety dzisiaj w ogromnej większości, co mówią mi na przykład pracownicy bibliotek, z którymi rozmawiałam, więc ta literatura prezentuje sobą poziom co najwyżej średni. Obserwujemy też mocny spadek jakości pisanych książek. To jest efekt zjawiska, które właśnie wynika z degeneracji rynku wydawniczego. I to zjawisko to utowarowienie literatury, ja je tak właśnie nazywam. Czyli inaczej mówiąc, takie podejście do niej, że kluczowym wyznacznikiem jest sprzedawalność, a nie jakość. Bo popliteratura wcale nie musi być gorsza. Potrzebujemy rozrywki, a dobrze napisana książka gatunkowa to skarb. No ale właśnie słowo klucz. Dobrze napisana. I oto jest dzisiaj coraz trudniej. No i jeszcze jest druga sprawa, o której muszę powiedzieć, zanim w końcu powiem, o czym będziemy dzisiejszy odcinek przegadywać, choć po tytule, który mogliście zobaczyć, pewnie już jakieś wyobrażenia możecie sobie wyrobić. Pomimo kiepskiego poziomu czytelnictwa, no bo ludzie w większości nie czytają książek, obserwujemy na rynku prawdziwy zalew tytułów. Pop literatury wychodzi cała masa, a do tego szereg autorów pisze w zawrotnym tempie, wydając 6, 8 czy nawet 12 książek w ciągu roku. Na rynku jest nieprzebrana ilość nazwisk i co rusz pojawiają się nowe. Powstają też kolejne wydawnictwa specjalizujące się, no a jakże, wyłącznie w literaturze gatunkowej. Dzisiaj znacznie łatwiej wydać książkę i nawet jeśli potencjalnemu pisarzowi nie uda się zwrócić uwagi jakiegoś typowego, w cudzysłowie, wydawnictwa, to zostają wydawnictwa Vanity, czyli takie, które wydadzą książkę za pieniądze autora lub w ogóle wchodzi w grę self-publishing, czyli wydanie za własne pieniądze i zajęcie się wszystkim samemu, łącznie z dystrybucją, reklamą itd. Jest spora grupa autorów korzystająca właśnie z tych dwóch ostatnich rozwiązań i niestety tak jest. Mówię niestety, bo pojawiają się książki, które w ogóle nie powinny zostać opublikowane. Tak źle są stworzone. Ale póki co bycie autorem czy też autorką książki, no to jest plus 100 do lansu, dlatego chętnych nie brakuje. Ale kij ma zawsze dwa końce, więc efekt jest taki, że cholernie ciężko jest przebić się na rynku z nowym tytułem. Wydać łatwo, ale przebić się trudno, a wydanie to dopiero połowa roboty. Autorzy i wydawnictwa stosują więc różne metody, żeby dany tytuł zaistniał w masowej świadomości. No i wreszcie dochodzimy do sedna, bo jednym z tych sposobów na zaistnienie, na wyrwanie się z bezimiennej masy są recenzje. I tutaj od razu wyjaśniam, żeby nikt nie przestał oddychać, bo szanuję Wasze zdrowie. Tak, rozumiem różnicę między recenzją a opinią, tak jak rozumiem różnicę między fontem a czcionką. Pozwólcie jednak, że nie będę się doktoryzować w tym temacie i wszystkie opinie, refleksje na temat książki, oceny i recenzje wrzucę właśnie do jednego worka o nazwie recenzje, doskonale sobie zdając sprawę z uproszczenia, jakie stosuję. No musicie mi to jakoś wybaczyć, bo inaczej ugrzęźniemy w definicjach, zanim w ogóle przejdziemy do sedna. Więc dzisiaj o szeroko pojętych recenzjach. Postanowiłam przyjrzeć się wykrzywionej postaci recenzji, zjawiskom, które nie wystąpiłyby, gdyby na rynku nie było tak lawinowej podaży tytułów. A dlaczego zatem nie warto zwracać uwagi na recenzje? Bo taką stawiam właśnie tezę, że patrzenie na recenzje i kierowanie się recenzjami przy wyborze książek, albo nie daj Boże, ocenianie swojej własnej wartości jako pisarza na podstawie publikowanych recenzji jest totalnie bez sensu. Zaraz Wam powiem dlaczego. Po pierwsze, istnieje coś takiego jak wypraszanie książek w zamian za recenzję. W przypadku literatury gatunkowej popularną metodą promocji jest rozsyłanie książek do blogerek książkowych, bookstagramerek, instagramerek, jak zwał, tak zwał. Chętnych tiktokerek, tak, bo teraz jeszcze jest TikTok. Chętnych do otrzymania książki nie brakuje, zwłaszcza jeżeli jest to takie dostanie książki przedpremierowo, wcześniej niż wszyscy. Wiem, że wydawnictwa są zasypywane prośbami o wysłanie książki w zamian za recenzję, a wiem to bezpośrednio od wydawnictw. Jak nie udaje się z wydawnictwami, to blogerki książkowe uderzają bezpośrednio do autorów. No i to znam z autopsji, bo zaraz po tym, jak wydawnictwo dało na zapowiedzi, w cudzysłowie, dostawałam sporo maili z prośbą o książkę, a w zamian oferowano napisanie recenzji, oczywiście pozytywnej, i zamieszczenie jej gdzie tylko się da. Na portalu Lubimy Czytać, na stronach Empiku, na Instagramie, na Facebooku, na TikToku, wszędzie, gdzie tylko się da. Jedna osoba zaproponowała nawet, że jeśli jej zapłacę, uwaga, uwaga, 35 zł, to ona będzie mi te recki trzaskać, no po prostu taśmowo, tak? 35 zł za reckę. W przypadku literatury gatunkowej, bo tutaj o niej mówimy, wydawnictwa bardzo chętnie korzystają z takiej formy promocji, czyli wysłanie książki do blogerek, bo mają praktycznie za darmo, bo za cenę książki, pozytywne recenzje, gdzie się tylko da. Widocznie dobrze to nakręca sprzedaż, no bo taka forma promocji ma się świetnie, a popularne bookstagramerki czy bookstagramerzy zamieszczają niemal wyłącznie recenzje w ramach współpracy barterowej. Być może nie mają kiedy czytać innych książek, skoro ich dostają na przykład, nie wiem, kilkanaście miesięcznie. Wydawnictwom opłaca się nawet przesłać książkę tylko po to, by, jak mi powiedziano w jednym przypadku, pojawiło się w feedzie danej instagramerki. To, czy przeczytała książkę, jest kwestią drugorzędną i wydawnictwo zupełnie otwarcie mówiło, że nie o to im chodzi. Chodzi o to, żeby książka zaistniała w jej feedzie. Grunt, żeby o niej napisała. I rzeczywiście, cały czas podkreślam, że chodzi o literaturę gatunkową. Przedpremierowo lub w okolicach premiery danej książki media społecznościowe zalewane są recenzjami danej powieści, no i oczywiście są to recenzje na plus, bo umówmy się, w interesie żadnej ze stron nie leży napisanie recenzji szczerej. Wydawnictwo nie jest nią zainteresowane, bo oni doskonale wiedzą, co to za książka. Ich interesuje jej potencjał sprzedażowy, a on może nie mieć absolutnie nic wspólnego z jakością powieści. Nie jest też nią zainteresowana instagramerka, no bo przecież chodzi jej o to, by książki przychodziły nadal. Czy odbiorcy czytają książki, które recenzują? Nie zawsze. Czytałam recenzje moich własnych książek, w których wypisywano takie kocopały, że łapałam się za głowę. Owszem, recenzje były pozytywne, no szkoda tylko, że te osoby nie przeczytały tych książek. No i teraz przeciętny Kowalski szuka czegoś w necie na temat danej powieści, bo na przykład widział ją w księgarni i spodobał mu się opis, przykuła oczy okładka lub coś w tym sensie, patrzy, a tu peany, wynoszenie pod niebiosa, myśli, że kurczę, murowana kandydatka do Nobla, no bo jeśli nie ona, to kto? Przeciętny Kowalski nie ma pojęcia, że recki powstały w ramach współpracy barterowej, bo nie zawsze to jest zaznaczone. A że książka może w rzeczywistości dawać świadectwo wielu niedociągnięć i słabego warsztatu autora, a kogo to obchodzi? Książka ma się sprzedać i wzbudzać emocje, bo to emocje dzisiaj sprzedają. Jeśli więc widzicie na jakimś portalu lawinę pozytywnych recenzji zamieszczonych przed lub krótko po premierze, no to lepiej podejść do nich z dystansem. Część książek przesyłanych bookstagramerkom można znaleźć na przykład na Vinted lub na innych serwisach aukcyjnych i to nawet wtedy, gdy nie są jeszcze dostępne w sklepach. Dane osoby piszą, że otrzymały książkę w prezencie. Nie wiem, czy wydawnictwa zdają sobie sprawę z tego procederu, ale nie zetknęłam się jak dotąd z żadną dramą, więc jeśli wiedzą, to przymykają na to oko. Zanim przejdziemy do kolejnego punktu, a w tym punkcie będzie mowa o pewnym kryzysie wizerunkowym, by nie powiedzieć o aferze, to zachęcam Was, byście dodali ten podcast do obserwowanych, nic Wam nie umknie. Zachęcam, byście powiedzieli swoim znajomym w mediach społecznościowych o mnie. Oceńcie go również na Spotify czy na Apple Podcasts. To Was nic nie kosztuje, a ja dzięki temu będę mogła dotrzeć do szerszego grona odbiorców, na czym mi bardzo, bardzo zależy. Dzięki. Co z tym kryzysem lub kryzysikiem? Oczywiście autorzy też mają parcie na pozytywne recenzje, są zainteresowani tym, by ich książki sprzedawały się jak najlepiej, no i to jest zupełnie zrozumiałe, no bo ja też jestem tym zainteresowana, bo wiecie, to jest tak, że w cholerę czasu zabranego na przykład mojej rodzinie, wysiłku, dokładnego researchu kosztowało mi napisanie danej powieści, więc niechże mi się to zwróci w postaci zysku, tak? No przecież nie robię tego za uścisk dłoni prezesa. Cholernie trudno jest się przebić na rynku z nowym tytułem, zwłaszcza jeśli jest się debiutantem. Już Wam powiedziałam, że obserwujemy zalew literatury gatunkowej, wydanie własnej książki to nadal plus milion do prestiżu i są autorzy, którzy zrobią naprawdę wiele dla promocji swojej powieści, zwłaszcza jeśli nie mogą w tej materii liczyć na swoje wydawnictwo. No bo nie zawsze mogą niestety. Coraz częściej obserwuję zjawisko, że kwestie organizacji spotkań autorskich, promocji w mediach społecznościowych i tym podobne, poza niezbędnym minimum, wydawnictwa zrzucają na autorów. Ilość osób i książek do promowania zrobiła się zwyczajnie zbyt duża, więc żeby to ogarnąć zasobami ludzkimi wydawnictwa, trzeba by było radykalnie zwiększyć zatrudnienie, no a to jest jednocześnie zwiększenie kosztów. No i po co, skoro za 2 miesiące autor przyniesie nam kolejną książkę, no bo w takim tempie te książki są pisane. No i w szczególnej sytuacji są self-publicerzy, czyli tacy, którzy sami wydają swoje książki i w ogóle sami wszystko prowadzą, ten swój biznes, no bo oni już w ogóle nie mogą liczyć na nikogo, tylko i wyłącznie na siebie. Nie stoi za nimi żadna marka wydawnictwa, nie mają dostępu do sieci księgarni i tym podobne. Nieciekawie też jest z autorami publikującymi w wydawnictwach Vanity. To są takie wydawnictwa właśnie, że wydają książki za pieniądze autora, to już wspomniałam Wam wcześniej. I ktoś, kto za wszelką cenę chce wydać książkę, idzie na taki układ. A dlaczego nie warto to robić? To nagrałam odcinek o tym, nawet dwa. Zapraszam Was serdecznie do ich przesłuchania. Bywa też tak, że autor jest tak nakręcony na promocję swojej książki, że chwyta się sposobów co najmniej dyskusyjnych, co skutkuje kryzysem wizerunkowym, a jeśli kryzysami nie umie się zarządzać, no to już w ogóle jest źle. No i o takim kryzysie chciałam Wam opowiedzieć. Otóż wyobraźcie sobie, że dawno, dawno temu w odległej galaktyce pewna autorka zorganizowała konkurs dla czytelników. To był konkurs dotyczący swojej jej najnowszej książki i w tym konkursie było do wygrania bon na 1500 zł do Empiku. No, powiem Wam, grubo. To jest naprawdę hojna nagroda. Zazwyczaj ludzie walczą w rozdaniach o jakieś duperele i na to właśnie się rzucają, a tutaj mamy konkret. Nie podaję personaliów autorki z dwóch powodów. Po pierwsze, konkurs nadal trwa, a po drugie, autorka dostawała wulgarne wiadomości pełne inwektywów, więc chciałabym zminimalizować ryzyko na powtórkę takiego zjawiska najlepiej do zera. Dość specyficzne są warunki konkursowe. Należy kupić książkę, przedstawić dowód zakupu, napisać recenzję i zamieścić ją na określonych, wymienionych przez autorkę portalach, a następnie wysłać potwierdzenie zamieszczenia recenzji. Nie liczyło się przeczytanie książki w ramach abonamentu na platformach typu Legimi, Empik Go itd. Tylko i wyłącznie egzemplarze kupione. Kryzys, a właściwie problem z jego zarządzeniem zaczął się w momencie, gdy ktoś zapytał, czy recenzje negatywne również będą się liczyć. No cóż, trzeba uczciwie przyznać, że to pytanie z gatunku, kiedy przestał pan bić swoją żonę. Co byś nie odpowiedział, zawsze postawi cię to w złym świetle i podda pod wątpliwość twoje intencje. Jednak autorka wdała się w wymianę zdań z komentującymi, wymiana zaogniała się, coraz cięższe pociski latały w obie strony. Komentujący chcieli wiedzieć, dlaczego nie liczy się przeczytanie w ramach abonamentu. Autorka niezbyt szczęśliwie na to odpowiedziała, co tylko podniosło temperaturę. No i dalej to już poszło, tak? W efekcie ileś osób oberwało banem, komentarze pod postem konkursowym zostały usunięte, możliwość komentowania wyłączona, a sama autorka zastanawiała się nad przerwaniem konkursu, do czego jednak chyba najwidoczniej nie doszło, bo nigdzie nie znalazłam informacji o jego odwołaniu. Książka jak dotąd ma niezwykle wysoką średnią ocen na portalu Lubimy Czytać, a recenzje są naprawdę entuzjastyczne. Przeciętny Kowalski, a taki powiedzmy już nieco wyrobiony recenzencko, wchodzi na taki portal, patrzy, że szał ciał i uprzęży, a nigdzie nie ma napisane, że egzemplarz otrzymany od wydawnictwa lub współpraca barterowa, więc takiemu Kowalskiemu nie zapala się żadna czerwona lampka, bo już na współpracę barterową powiedzmy jest wyczulony, tu nic nie ma. Tymczasem trudno tutaj mówić o rzetelności ocen, skoro komentującym przyświeca cel zdobycia bonu do Empiku na 1500 zł. W regulaminie konkursu jest co prawda napisane, że to, czy recenzja jest pozytywna czy negatywna, nie będzie miało wpływu na ocenę, ale nie znalazłam ani jednej osoby, która by zaryzykowała recenzję negatywną. No i przecież na zdrowy chłopski rozum, no autorka nie po to organizuje konkurs z hojną nagrodą, żeby zbierać negatywne oceny, no umówmy się. Nie mówiąc już o tym, że w wymierny sposób podniosła sprzedaż swojej książki, co o tyle miało znaczenie, że książka ukazała się w wydawnictwie, które część kosztów przerzuca na autora, czyli jest to typowe wydawnictwo Vanity. I o to zapewne również chodziło, o to podniesienie sprzedaży. Czyli sprawa jest raczej z tych śliskich i mętnych, a moje źródło śledzące dramę zrobiło screeny i dzięki temu mogłam zapoznać się z nieistniejącą już wymianą komentarzy. W poprzednim odcinku podcastu mówiłam o pisarskiej etyce i ten przykład świetnie pasuje do pytania, czy postępowanie autorki było etyczne. No i z tym pytaniem Was zostawiam. I przejdźmy do kolejnej części, jeśli chodzi o recenzję. Pokazałam Wam dwa sposoby, czy też źródła sztucznie zawyżonych ocen książek, ale z rzetelnością recenzji jest jeszcze jeden problem I on akurat nie wynika ani z działań wydawnictwa, ani autora, a leży wyłącznie po stronie czytelnika. Jeśli spojrzycie sobie na średnie oceny na przykład książek Olgi Tokarczuk, to zobaczycie, że są one znacząco niższe niż średnia ocen poczytnych autorek książek obyczajowych. Błędnie można wysnuć wniosek, że w takim razie Olga Tokarczuk, noblistka, pisze gorzej niż autorki powieści obyczajowych, nie mówiąc już o bohaterce historii konkursowej. Jeśli jednak przyjrzymy sobie te recenzje, mówię tutaj o recenzjach dotyczących książek Olgi Tokarczuk, to zobaczymy, że te negatywne w sporej części nie zawierają uwag merytorycznych, ale informują, że książka jest nudna, trudna, przegadana, że ktoś nie lubi opowiadań, a to są opowiadania, że ktoś myślał, że jest o czymś innym, że jakim cudem to może się podobać, że jest przereklamowane i tym podobne. I to oczywiście nie dotyczy tylko i wyłącznie książek Tokarczuk, ale akurat do jej książek się odnoszę, bo ona sformułowała takie stwierdzenie, które jakiś czas temu wywołało burzę i Polacy spłynęli oburzeniem, że ich noblistka wyzywa ich od idiotów, bo powiedziała, że nie chce, by czytali ją idioci. Słowa Tokarczuk, a dość nieszczęśliwych wyrażeń użyła, przyznaję, padły w szerszym kontekście i gdy uwzględni się całość, okazuje się, że chodzi o coś zupełnie innego niż tylko skupienie się na tych idiotach. No ale po co uwzględniać całość, skoro można fragment i można zrobić z tego internetowy kałuż-kwał, a w ten sposób podnieść sobie zasięgi, prawda? Tokarczuk powiedziała tak naprawdę, że aby właściwie odebrać jej książki, trzeba mieć pewne przygotowanie literackie, pewien rodzaj wyrobienia. Stwierdziła, że pisze dla świadomego czytelnika zanurzonego w kulturze i niosącego ze sobą pewien bagaż kulturowych i kulturalnych doświadczeń, że ktoś nieprzygotowany do tego nie odbierze jej książek właściwie i nie dotrze do sedna. Nie powiedziała nic, z czym bym się nie zgodziła. Co więcej, fakt, że świadomie kieruje przekaz do ściśle określonej grupy odbiorców, świadczy o tym, że swojego odbiorcę szanuje, ale też szanuje swoją pracę. I stwierdza coś absolutnie oczywistego. Nie każdy jej książki zrozumie. I ja nie wiem, o co się tutaj obrażać. Nie każdy rozumie poezję, nie każdy orientuje się w zagadnieniach makroekonomicznych, nie każdy zna się na teatrze i tym podobne. Po prostu jej literatura przeznaczona jest dla określonego czytelnika, a nie dla wszystkich. No i teraz, jak to się wiąże z recenzjami? Więc jakiś czas temu przez internety przetoczył się inny kałuż-kwał pod hasłem, czy każdy ma prawo oceniać i pisać recenzje. Z mojej strony krótko, oczywiście, że każdy ma prawo, tylko nie każdy powinien. I od razu dodam, żeby teraz na mnie nie spadły baty, ocena pewnego typu literatury wymaga odpowiedniego przygotowania literackiego i wyrobienia. Przykro mi, ale tak jest. Osoba na co dzień czytająca wyłącznie nieskomplikowaną literaturę, czy raczej produkty literaturopodobne, bo niektórych literaturą bym nie nazwała, produkt nie stawiający przed czytelnikiem żadnych wymagań poza odczuwaniem przyjemności, więc taka osoba nie ma odpowiedniego przygotowania, by dostrzec wszystkie walory książek ambitniejszych. I jeśli ktoś zdobywa jakąś ważną nagrodę, wskutek czego naród rzuca się po jego książki, no bo to jest plus 100 do lansu, to potem są takie efekty, że pojawiają się recki typu nudne, głupie, za co ta nagroda, co to ma być, to jakieś pieprzenie i tym podobne. Upraszczam oczywiście, ale wiecie, o co chodzi. No i potem statystyczny Kowalski przegląda takie portale z recenzjami i widzi przy danej książce średnią ocen 6 na 10. Myśli, książka co najwyżej średnia, zwłaszcza jeśli ma wiele ocen. I przytrafia mu się wtedy błąd poznawczy, bo zakłada, że recenzenci wiedzą, co piszą. A skoro tyle osób pisze, że nudne, no to to musi być nudne. Statystyczny Kowalski nie bierze pod uwagę, że część opinii pochodzi od czytelników nieprzygotowanych na odbiór ambitniejszego typu literatury, którzy kupili daną książkę i przeczytali, no bo wypada znać takie albo takie nazwisko. Nie żebym grzała się w ciepełku noblistki, ale podobnie jest z częścią moich książek. Na skutek również moich własnych błędnych decyzji zostały złożone w ofierze na ołtarzu marketingu i w rezultacie trafiły nie do tej grupy docelowej, do której powinny. Stało się to za sprawą głównie okładek. Okładka, moi drodzy, ma cholernie duże znaczenie. W efekcie ci, co spodziewali się prostej fabuły z łatwym rozwiązaniem i koniecznie happy endem, poczuli się rozczarowani, no bo za okładką zupełnie nie było tego, czego oczekiwali. Nieprawidłowe stargetowanie książki fatalnie odbija się na jej odbiorze i to zdanie akurat zaczerpnęłam od jednej z redaktorek pewnego wydawnictwa, z którą osobiście rozmawiałam. Także kobieta wie, co mówi. Na koniec powiem jeszcze, że sprawa recenzji obejmuje na przykład ich kupowanie. Ależ tak, istnieje proceder kupowania recenzji. Inaczej mówiąc, zapłać nam, a my Ci wystawimy pozytywne recki w takich i w takich miejscach. Albo, opcja tańsza, poklikamy w gwiazdki, żeby Ci skoczyła średnia ocen. Myślicie, że nikt się na to nie skusi? Potrzeba sukcesu, uznania i zaistnienia jest w stanie skruszyć wiele barier. Z recenzjami wiąże się również to, że można urządzić akcję, by zaszkodzić konkurencji lub komuś, kto się w jakiś sposób naraził. Skrzykują się ludzie i lecą oceny najniższe z możliwych i lecą masowo. I tak zrobiono, i to dwukrotnie nawet, względem autora podcastu To Tylko Teoria. To jest świetny podcast. W ogóle facet jest świetny, tylko ma jedną wadę, że nazywa rzeczy po imieniu i nie bawi się we frazesy. I głosi też bardzo niepopularne hasła, na przykład, żeby nie mylić otyłości, która jest chorobą i wymaga leczenia, z ciałopozytywnością. No i zorganizowano akcję taką, że poleciały mu oceny takie, jak są w skali od 1 do 5, to masowo pojawiły się jedynki. Poleciały mu oceny w dół. A algorytmy nie lubią podcastów nisko ocenianych, bo algorytmy nie oceniają merytorycznie, tylko działają na zasadzie jedzmy guano, miliardy much nie mogą się mylić. No i tym sposobem dobrnęliśmy do końca, więc dziękuję wszystkim, którzy wytrzymali do tej pory. Jeszcze raz zachęcam, dodajcie ten podcast do obserwowanych, nie umknie Wam żaden nowy odcinek, a póki nie skończę tej mojej 11 książki, te odcinki pojawiają się dość nieregularnie, choć staram się co 2 tygodnie. Powiedzcie o mnie swoim znajomym w mediach społecznościowych, będzie mi bardzo miło. Oceńcie, kliknijcie w gwiazdki, dodajcie ocenę, algorytmy zerkną na mnie łaskawszym oczkiem. Dla Was to jest drobna czynność, a mnie pomoże docierać z moim przekazem do coraz szerszej grupy odbiorców, na czym mi bardzo zależy i zupełnie tego nie ukrywam. I to wszystko na dziś. Słyszymy się w następnym odcinku podcastu Pisarski Backstage. Było mi bardzo miło Was gościć. Cześć!